Tu Radio Kraków Kultura.
Georgina Grybozi, Kultura na co dzień w Radiu Kraków Kultura. Poranny program, więc na przebudzenie trochę powrotu do dzieciństwa ze sprawą mojego dzisiejszego gościa Łukasza Dębskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam tutaj ściągę, żeby państwu wszystko ładnie opowiedzieć. Łukasz Dębski, menadżer kultury, pisarz, poeta, autor kilkunastu książek dla dzieci i jednej dla dorosłych. Czy coś się zmieniło?
Nie.
Czy wszystko jest w porządku?
Wszystko się zgadza.
Pomysłodawca i dyrektor programowy Festiwalu Literatury dla Dzieci. I to jest właśnie ten punkt, który dzisiaj będziemy omawiać i rozkładać na czynniki pierwsze. Inicjator i organizator Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, właściciel krakowskiej klubokawiarni Café Szafę. Myślę, że wielu słuchaczom i słuchaczkom doskonale znanego miejsca w Krakowie i prezes Fundacji Burza Mózgów. No i właśnie, Festiwal Literatury dla Dzieci, który startuje już jutro. 10. Festiwal Literatury dla Dzieci. No to jest taka dekada, która skłania cię jakoś do podsumowania, czy zupełnie o tym nie myślisz, że już tyle lat za wami?
No to jest dekada, która przede wszystkim bardzo szybko zleciała. Sami nie zorientowaliśmy się, kiedy to już 10. edycja. Podsumowanie będzie urodzinowe, więc to będzie szczególna edycja. Festiwal, ta edycja będzie bardzo bogata w wydarzenia, też bardzo różnorodna. Mhm. No i będzie taka trochę urodzinowa, nie ukrywam.
Będzie trochę urodzinowa. Ale powiedz, kiedy sobie myślisz o tych 10 latach, poza tym oczywiście, że XXI wiek przyspiesza i przyspieszył też nasze tempo życia, to masz jakieś refleksje albo siedzisz sobie czasami wieczorem i myślisz, kawał dobrej roboty za nami wszystkim. Zrobiliśmy coś dobrego, bo to zawsze chyba tak skłania. Tak jak urodziny, prawda? One są takim trochę podsumowaniem zawsze.
Tak. To jest w ogóle bardzo przyjemne zajęcie, robienie takiego wydarzenia od początku do końca. Oczywiście są stresujące momenty i takie chwile, kiedy jest nerwowo, ale zawsze na koniec czuję się ogromną satysfakcję i te ogromne ilości uczestników i gości, którzy przychodzą na festiwal, których później obserwujemy, jak rosną, bo przechodzą na kolejne edycje. A już najmilszym momentem jest to, kiedy spotyka się dorosłych ludzi, którzy z jakiegoś powodu mówią ci, że byli na festiwalu, który organizowałeś 10 lat temu, prawda? Zwłaszcza takie sytuacje, kiedy na przykład takich czytelników widzimy na festiwalu Konrada czy festiwalu Miłosza, którzy przychodzą z dorosłymi książkami, a kiedyś gdzieś tam byli na festiwalu literatury dla dzieci i wtedy można odnieść wrażenie, że to była praca, która miała sens, była w jakimś sensie też skuteczna.
Mm-hmm. Ale faktycznie masz coś takiego, że myślisz o wychowywaniu czytelników, bo my się zawsze boimy wielkich słów. Zawsze trochę od nich uciekamy, zawsze krążymy gdzieś wokół misji czy idei, bo to są takie wielkie słowa. Ale kiedy mówisz o takim kontekście, jak przychodzenie dzieciaków, które nagle stały się dorosłymi i mają już te dorosłe książki włożone pod pachy i do toreb, no to jednak przychodzi chyba taki moment, że dołożyliście tą cegiełkę do czytelników na tym poziomie, na jakim jest, bądź do tych drobnych kroczków mających na celu jego zwiększenie.
Wydaje mi się, że myślenie o taka idea wychowawcza, jeśli to się dzieje, to zupełnie przy okazji. Raczej zawsze staramy się traktować te wydarzenia festiwalowe. W ogóle myślimy o literaturze w sposób taki przyjemnościowy, rozrywkowy bardziej. I wydaje mi się, że to jest taki klucz, który też pozwala wciągnąć dzieci do zabawy i rodziców. I wtedy ten kontakt z literaturą jest odarty z takiego czegoś, co mają w sobie na przykład lektury szkolne, prawda? I jeśli się tego bakcyla właśnie, jeśli się o tej literaturze opowie w taki sposób, czyli różnorodny, rozrywkowy, pokazujemy tą literaturę właśnie jako źródło innych sztuk, więc są filmy, są spektakle, są spacery, gry miejskie itd., itd. Źródłem tego wszystkiego jest książka, jest historia, jest opowieść. I jeśli to dociera do dzieci i to dociera do rodziców, oni odnajdują w tym najpierw przyjemność, to później to, o czym ty mówiłaś, wydarza się przy okazji, jest równie cenne oczywiście, natomiast chyba nigdy nie było na pierwszym miejscu, w naszym przynajmniej przypadku.
Mm-hmm. A powiedz, czy niejako to działa w takim razie w kontrze do tego systemu edukacji, który mamy, bo powiedziałeś trochę wymijająco, że nie to, co mają w lekturze, książkach, lektury też mogłyby przynieść coś dobrego, gdyby je troszkę pozmieniać albo trochę inaczej nauczyć się o nich opowiadać. Na pewno część polonistów i polonistek to ma, bo tego absolutnie oczywiście. Nie można negować. Natomiast wszyscy wiemy, że jest to system nieco kulawy i wymagający przyjrzenia się i pewnej weryfikacji. No więc jak to jest? Trochę jesteście takimi buntownikami z wyboru i chcecie zmienić tę narrację? Uważacie, że to jest potrzebne?
My trochę patrzymy na literaturę, myślę, z innej perspektywy, ponieważ nie jesteśmy nauczycielami ani pedagogami. Patrzymy na to jako użytkownicy tej literatury, twórcy czasem. Też rodzice dzieci, które są w tym wieku. Widzimy, jak ona na nich działa, jak odbierają, które książki są przyswajalne, a które absolutnie nie. Widzimy też, jaki sposób opowiadania o literaturze dzieciom odpowiada i wciąga je, że one same coś łapią i po prostu za tym idą. Więc to jest po prostu inna optyka. Nie chcę też mówić o kontrze. Po prostu jest to inne spojrzenie, które jakoś ubogaca tamto. Wszyscy sporo mówią o tym, jaki jest kanon lektur szkolnych, że to właśnie często jest tak, że dzieci jeszcze zapalone do czytania, potem przychodzą do szkoły, zderzają się z lekturami i w okolicach piątej klasy mają już dość, prawda, czytania. To się też trochę zmienia, muszę powiedzieć, i na przykład ten wybuch popularności literatury Young Adults, który obserwujemy od paru lat, być może jest też pochodną jakąś tam takich na przykład działań jak nasze, tego, że te kilkanaście lat temu pojawiły się dobre wydawnictwa w Polsce, że pojawiły się dobre książki i te dzieci z tamtych czasów teraz są już nastolatkami i to czytelnictwo eksplodowało po prostu w tej grupie wiekowej. A 10 lat temu tego nie było. Była po prostu taka pokoleniowa dziura. Ktoś miał 12-13 lat i kończyło się czytanie, prawda? A teraz jest trochę inaczej i być może to jest trochę też zasługa takich działań jak nasze. Ale ta pedagogiczna strona, ja jej oczywiście nie neguję, bo to są ważne rzeczy i to, o czym mówiłaś, że jest jednak pewna doza swobody i do wolności u pedagogów i nauczycieli, mogą sporo rzeczy wybierać i często to są bardzo ciekawe książki i ludzie nad nimi pracują. My jesteśmy jakimś tam dopełnieniem. Myślę, że to się po prostu uzupełnia.
A powiedz jeszcze proszę o tym, w jaki sposób wybieracie wy w takim razie książki, bo rozumiem, że ten przykład swoich dzieci, no bo tak jak powiedziałeś, jesteście rodzicami, więc obserwujecie reakcje, macie, że tak powiem, obiekty, na których możecie badać w najbliższym otoczeniu. Natomiast jakaś weryfikacja musi być. Przełożenie na możliwości, na przyjazd danego autora lub autorki. Jak się rodzi cała koncepcja festiwalu, tego, co chcecie zaprezentować, czy zderzają się marzenia czasem z rzeczywistością, trochę odsłoń trochę tej kuchni, bo to zawsze jest, mam wrażenie, w jakiś sposób intrygujące.
Ta kwestia selekcji to jest często największa praca, bo jeśli się porozmawia na przykład z rodzicami, czy z nauczycielami, pedagogami, czy bibliotekarzami nawet, to często oni mówią o tym, że po prostu rynek jest zbyt bogaty, że tych tytułów jest tyle, że ludzie nawet chcący kupić jakąś książkę dziecku, czy przybliżyć mu wypożyczyć, nie wiedzą co wybrać, bo jest po prostu tego wszystkiego za dużo. I to jest też nasza rola, wybieranie. My bardzo często wybieramy tytuły, oczywiście według tego kryterium, co nam się podoba. Często czytamy te książki jako dorośli, szukając w nich trochę dziecka w sobie i jeśli czujemy, że coś zadziała, to bierzemy, prawda? Często bierzemy książki, które pasują nam do naszych rzeczy, bo wymyśliliśmy sporo różnych form opowiadania o literaturze, które nie są po prostu spotkaniem z autorem często, tylko to są jakieś inne aktywności i ich forma determinuje książki, które wybieramy. Czasem tak jest też. Czasem bywa tak, że po prostu rozmówca jest bardzo ciekawy. Jest to ciekawa osobowość, opowiada o jakimś wycinku rzeczywistości, jakimś często zupełnie obcym świecie i jest ciekawy jako człowiek, prawda? I to jest często pierwsze kryterium też. Oczywiście program i budżet jest jakoś tam ograniczony, więc tutaj bójki między nami są bardzo częste. Każdy ma też swój gust. Różnie to bywa. To samo też dotyczy ilustratorów oczywiście, ale jakoś to się wykuwa i te programy, mam przynajmniej takie wrażenie i nadzieję, że są spójne, są jakąś opowieścią konkretną o danym czasie. No i to bogactwo tej literatury, z którym mamy do czynienia, no mamy ogromną, ogromną rzekę, z której wyławiamy te złote rybki i bierzemy do programu.
No to piękne akwarium zrobiliście w takim razie. Pełne złotych rybek, czyli teraz tylko będziemy mnożyć razy 3 każdą rybkę i miejmy nadzieję, że to będzie to życzeniowe myślenie na dalsze lata. Prześledźmy sobie trochę program, który przygotowaliście w tym roku. No, to jest absolutnie, bardzo mi się podobają te określenia. Lista pękła w szwach, lista rezerwacji pękła w szwach. No to już świadczy o tym, że wpisujecie się niejako w gusta. I też się zastanawiam, czy to jest taki element, bo oczywiście ty mówisz o tych swoich, czy waszych chceniach związanych z jakąś tam realizacją wyobrażenia i marzeń, ale czy wy macie takie myślenie o tym, że jednak robicie go dla ludzi? W związku z tym zadajecie sobie takie pytanie, to się może spodobać?
Wiemy, co się spodoba, wydaje mi się, że mamy takiego nosa do pewnych
no
rzeczy.
No i to jest konkret.
Ale też wiemy, co jest trudniejsze na przykład i wymaga większego wysiłku promocyjnego, co wymaga pewnego rodzaju opowiedzenia o danym temacie w sposób nieco inny. I mamy też takich wydarzeń w tym roku parę, co do których mieliśmy jakby pewnego rodzaju obawy, czy ludzie będą tym zainteresowani, na to przyjdą. I co roku jesteśmy zaskoczeni tym, że tak jest. Mm-hmm. Nasze pierwsze zaskoczenie sprzed lat, czyli jak robiliśmy pierwszą edycję festiwalu, to było takie, że wcześniej rzeczywiście nikt takiego przedsięwzięcia nie robił, takiego festiwalu, i zaskoczyła nam po prostu ochota ludzi na uczestnictwo w tych wydarzeniach i to, jak szybko się kończą te miejsca, jak jest ogromne zainteresowanie. Sporo mówiło się o tym właśnie upadku czytelnictwa, od te wszystkie narzekania, które zwykle słyszymy.
A nagle otworzyliście
A tu się
puszkę.
Nagle okazało, że, mm-hmm. że właśnie, że są czytelnicy młodzi i są rodzice, którzy chętnie przyjdą z dziećmi na rozmaite wydarzenia, często gdzieś wieczorem w odległym miejscu Krakowa i przychodzą. I to z roku na rok ta publiczność się rozrastała. Myśmy się przenosili do coraz większych sal. A mogło być tak, że po pierwszej edycji, gdyby ona była słaba, ludzie doszliby do wniosku, że to nie jest w ogóle interesujące, mm-hmm. prawda? Ciekawe, że ktoś ma, nie wiem, 6 lat i słucha przez godzinę pisarza, który gada, nie? Mm-hmm. To mogło być w ogóle...
No mogło się po prostu
tak,
nie udać.
Mogło się nie udać, a się okazało, że jakby ludzie nam ufają, często przychodzą na wydarzenia, o których nie mają pojęcia, co to będzie. Bo czasem to są rzeczy, które są nieznane. W tym roku mamy paru autorów z zagranicy, mamy też kilka książek bardzo trudnych, też o poważnych tematach. Mm. I to niekoniecznie będzie przyjemne, albo wiadomo, że będzie przyjemne, prawda? I mimo to ludzie w jakimś sensie nam ufają i przychodzą na te wydarzenia, zapisują się. To jest dopiero, że tak powiem, dorobek. Mm. I satysfakcja, że ktoś ci ufa i ma ochotę spędzić wieczór na do końca jeszcze nie wiadomo czym, ale...
Ale wiesz, to bardzo mi się podoba, że ty tak pewnie i świadomie o tym mówisz, bo mam takie doświadczenia, że trochę się krygujemy. Nie mm-hmm. wiem, czy to jest taka nasza wada, w cudzysłowie, przywara narodowa, ale jest coś takiego, że nie... to się udało, bo jesteśmy w Krakowie. Zawsze w jakiś sposób rozwadniamy tak naprawdę ciężką pracę. No i jednak lata pracy na to, żeby też popełniać błędy, bo podejrzewam, mm-hmm. że masz... też taką refleksję, że jest to jednak żywa tkanka, żywy organizm, tak. który się weryfikuje, który trzeba obserwować, że trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba być na bieżąco z rynkiem. No jest szereg składowych, które powodują, że można liczyć na sukces.
Tak, i myślę, że jedną z tych składowych, o których nie wspomniałaś, jest po prostu bardzo szeroka współpraca z bardzo dużą ilością ludzi. Mhm. To wymaga rzeczywiście pewnej pracy i czasu i takiego drużynowego działania, ale zarówno w sensie programowym, jak i opieki nad autorami czy ilustratorami, jak i właśnie współpracy z instytucjami kultury. My jesteśmy fundacją, czyli jakby ciałem zupełnie zewnętrznym, mhm. A udaje nam się zaprosić do współpracy potężne instytucje kultury, które w różnych miastach, bo festiwal odbywał się też w Gdańsku, w Poznaniu, współpracują z nami opery, teatry, robimy wydarzenia w naprawdę bardzo dziwnych często miejscach, bo robiliśmy nawet
w radiu.
W radiu, oczywiście, Radio Kraków.
Zapraszamy. Tutaj obok będą państwo spędzać kawał godzin.
Tak, jesteśmy bardzo wdzięczni Radiu Kraków, że za tą współpracę, która już któryś rok z kolei tutaj ma miejsce, ale robiliśmy wydarzenia, nie wiem, w Hucie Szkła, czy na przykład w Fabryce Czekoladek. I ludzie z tych instytucji mają ochotę na to.
Fabryka Czekoladek. No proszę cię, Roald Dahl po prostu uśmiecha się szeroko tam, gdzie jest.
To prawda, to prawda. I tutaj spotykamy się właśnie z dużą ochotą na współpracę. Oczywiście ona musi być na odpowiednim poziomie produkcyjnym, no bo to byłaby jednokrotna, prawda? Ale pamiętam, jak rozmawialiśmy z ludźmi z Bolonii, którzy robią tam najsłynniejszy na świecie chyba konkurs ilustracyjny. I oni byli zadziwieni tym, że my wtedy rozmawialiśmy we Wrocławiu, że my współpracujemy tak z tak wieloma instytucjami, że nie musimy płacić za wynajem teatru na przykład i że wszyscy mają ochotę na taką pracę, prawda? I to jest ciekawe, to jest też inspirujące. Też schodzi wtedy trochę z człowieka odpowiedzialność pełna, bo taka drużynowa praca trochę ją ściąga. No i jest łatwiej, to poczucie satysfakcji jest duże i może to też jakby produkcyjny rozmach tego festiwalu jest taki, a nie inny właśnie dzięki takiej współpracy.
A powiedz mi proszę, co w takim razie powoduje, że te instytucje chcą z wami współpracować? Czy to już jest marka? Czy to jest zaufanie, które jest tym czynnikiem ludzkim, o którym rzadko się mówi, ale ono jednak czasami potrafi przeważyć szale? Czy to jest właśnie zwrócenie jednak oczu na dzieci, które no trochę są naszą przyszłością, znowu, jakkolwiek mocno by to nie zabrzmiało, ale mamy często taką refleksję, że próbujmy na ile możemy, że niech to się wpisuje w naszą działalność. Jaki jest patent? Nie wiem, czy możemy tak to nazwać, ale no coś musi to stać prawie, za tą współpracą.
To takie myślenie zalążkowe jest bardzo ważne, bo jakby wychowanie sobie odbiorcy, przyzwyczajenie go do siebie na pewno dla takiej instytucji jest ważne. Pewnego rodzaju zaufanie, którym się obdarzamy, ale jakby trzeba też na takie zaufanie zapracować, więc to, co mamy zrobić ze swej strony, musimy zrobić dobrze i musi wydarzenie być po prostu dobrze zorganizowane też z naszej strony. My sporo wnosimy różnych takich wartości merytorycznych, no i też zapewniamy publiczność.
No więc, macie know-how więc po to prostu. Jest,
tak, to jest pewnego rodzaju wartość na pewno i wtedy mamy poczucie, że to jest współpraca partnerska. Wtedy to nie jest tak, że taka instytucja po prostu coś robi za nas, tylko mamy poczucie współpracy i wspólnego, ewentualnego sukcesu po zrobieniu jakiegoś przedsięwzięcia. No i to jest ważne, że wtedy możemy też do siebie wrócić za rok czy za dwa lata i coś wspólnie zrobić raz jeszcze. Także też pewnego rodzaju zaufanie, umiejętność gaszenia pożarów, takie rzeczy.
No tak.
Szybkość w działaniu. To jest coś, co my zawsze, jak sobie tak rozmawiamy wewnętrznie, to jest coś, co nas bardzo mocno różni też od instytucji, że nie jesteśmy spętani tą ogromną ilością przepisów, tylko możemy działać bardzo szybko, pewne rzeczy robimy po prostu błyskawicznie, co nie wymaga rozpisywania przetargów, robienia spotkań zarządu i tak dalej.
Tak.
No i to jest też jakąś, myślę, dużą wartością.
To wróćmy na chwilę do tych odbiorców, którzy, jak mniemam, są najważniejsi, bo są też wpisani w tytuł festiwalu, czyli dzieci, niedorośli, ci odbiorcy, których gusta się kształtują, którzy obserwują dopiero świat kultury, o którym będą mieli różne zdania, im będą starsi. I tak się zastanawiam, jak traktujecie pierwiastek zabawy, który jest w jakiś sposób też dla mnie wartością i musi być przynajmniej w moim odczuciu wpisany w tego typu spotkania. No bo przeniesienie trochę wykładu na salę spotkaniową zdaje się, że nie jest dobrym pomysłem, a przynajmniej jest tak często powielanym, że niekoniecznie musimy iść w tym kierunku.
Tak.
Co dla was oznacza zabawa i czego się nauczyliście o zabawie, kiedy rozmawia się o literaturze przez te 10 lat?
Ten czynnik zabawowy jest dla nas bardzo ważny. U nas też pokutuje takie przeświadczenie dotyczące czytania, w ogóle kontaktu z obiektem, jakim jest książka, w taki sposób bardzo nabożny. Dotyczy to literatury dla dorosłych zwłaszcza. I często mówi się o tej literaturze popowej jako mniej wartościowej. Często jak ktoś coś czyta, my go pytamy, co czyta, a potem jest to jakieś tam oceniające, prawda?
Zawsze.
Zawsze. I to jest moim zdaniem jakaś chyba ślepa uliczka, bo lektura nie musi być wyłącznie dostarczycielem jakiegoś pożytku, jakiejś wiedzy. Może to być po prostu zwykła rozrywka często, prawda? Dla nas ten czynnik rozrywkowy w przypadku książek dla dzieci jest rodzajem haczyka. Czasem kończy się to na rozrywce, czasem jest zaproszeniem do rozmowy na jakieś poważniejsze tematy, opowiedzeniem o jakichś poważniejszych sprawach, gdzie przez rozrywkę docieramy do czegoś. Wynika to przede wszystkim z tego, że dzieci absolutnie nie mają skrupułów w okazywaniu nudy. Więc jeśli zrobi się coś, co jest nawet wybitne merytorycznie, a po prostu nudne, no to nie dotrzemy do tego odbiorcy, w żaden sposób nie ma siły. Ani nauczyciele, którzy przychodzą na takie spotkania, czy rodzice też w ten sposób nie trafią do swoich dzieci. No i tu jakby nie ma odwrotu. Bardzo ważne też jest dla nas współpraca z ludźmi, którzy zajmują się literaturą, współpraca z bibliotekarzami, pedagogami, nauczycielami szkolnymi, wczesnoszkolnymi. Dlatego też robimy konferencje na tym festiwalu co roku, gdzie po prostu specjaliści zajmujący się literaturą rozmawiają o tym, o nowych prądach,
o czym będą rozmawiać w tym roku.
To jest zawsze bardzo różnorodne towarzystwo, bo są i akademicy, i dziennikarze. Będzie na przykład Tomasz Stawiszyński, czyli filozof. Będzie sporo filozofii dla dzieci. Będą nauczyciele roku. Oni często są też naszymi gośćmi, opowiadają o nowych sposobach prowadzenia lekcji po prostu często. Jak są to polonisi, to są często bardzo ciekawe patenty na to, jak opowiadać o rzeczach, które już wszyscy znamy na pamięć. To był Pan Tadeusz, a jednak można o tym
można jeszcze
zrobić
coś
jakiś
nowego
wymyk.
Znaleźć,
właśnie,
tak.
Właśnie. I zrobić ten... I taka współpraca też jest bardzo cenna, prawda? Bo my, jak na taką konferencję przychodzi 100-kilkadziesiąt osób, to ta wiedza po prostu potem przekłada się na rzeczywistość w jakimś takim geometrycznym, w taki geometryczny sposób wykładniczy. I to też jest ważne. Tak. Zapomniałem teraz, jakie było pytanie.
Zadałam ci pytanie o to, o czym będziecie rozmawiać w tym roku na konferencji. Jaki jest jej temat i czym się będziecie dzielić w takim razie? O czym dyskusja ta?
Tak. O gustach się dyskutuje. Taki jest temat tej konferencji. Będzie wykład, jak mówiłem, Tomka Stawiszyńskiego. Będzie fantastyczny wykład o Czerwonym Kapturku szefowej IBB. Będzie nauczycielka roku, autorka podcastu Baba od Polskiego. Świetna rzecz. To będą spotkania takie branżowe dla nauczycieli, bibliotekarzy. Robimy to wspólnie z Biblioteką Kraków i z Biblioteką Pedagogiczną. Więc zapraszam serdecznie.
Ja się uśmiecham na widok Baby od Polskiego, bo to jest taka osoba, która swego czasu w rozmowie ze mną absolutnie rozwałkowała właśnie kanon lektur, więc jestem bardzo ciekawa, tak. w jakim kierunku Aneta popłynie tym razem. Natomiast Tomek Stawiszyński stał się w ogóle, jakby niezwykle jego popularność rośnie w ogóle i w obiegu literatury dorosłej.
To prawda.
Również ten jego mariaż chwilowy z literaturą dla dzieci, czyli Sowa. Tak, Sowa Mądra Głowa, która nas przeprowadza przez różne problemy i Tableton, który po prostu jest antagonistą w tejże książce. Ja miałam wielki ubaw i wielką radość. Chociaż zdania były podzielone, więc właśnie podyskutujmy a propos gustów. A powiedz proszę, czy pamiętasz na przykład jakieś pytanie, bo dzieci mają niezwykłą otwartość i absolutny brak zahamowań, jeśli chodzi o przeróżne pytania. Utkwiło ci w głowie coś takiego, co pamiętasz, co sprawiło, że przeszły salwy śmiechu na przykład przez salę. To są takie momenty chyba...
Tak, takie sytuacje się często... Dzieci po prostu często pytają po prostu o zarobki na przykład. Życie osobiste, czy pytają bardzo wprost. To jest ważne dla nich. Często...
Ale co pytają na przykład, a pan ma żonę?
Tak, oczywiście. Nie tylko pytają, czy pan ma psa i kota i jakim pan jeździ samochodem, czy pani, ale też czy ma żonę i męża. To są... Bo też często dzieci przychodzą na takie spotkania, myślą sobie, a co gdybym ja się zajął takim pisaniem książek kiedyś? Tak sobie myślą. Mm. A że ta sfera materialna jest dla nich jakoś tam ważna, no to zwłaszcza w takim, jak mają 10-12 lat, chcą się dowiedzieć, na czym stoją w wypadku wyboru takiego marzenia, prawda? Więc pytania o zarobki, tak, zdarza się bardzo często. Autorzy radzą sobie doskonale w takich sytuacjach. Myślę, że to jest nieprzekładalna formuła, gdyby coś takiego odbywało się w przypadku spotkań dla dorosłych. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, Stefana Chwina, który odpowiada na takie pytanie. Więc...
Ale ja myślę, że to jest może wskazówka, bo Kasia Stoparczyk na przykład, która jest wielką orędowniczką tego, żeby pytać dzieci, słuchać dzieci, rozmawiać z dziećmi i uczyć się od dzieci, bez względu na to, czy podąża ideą korczakowską, czy ma swoją ideę bardziej 21-wieczną, ale wciąż jednak sprowadza się to do tego, żeby dzieci nie upupiać, tylko żeby byli pełnoprawnymi członkami dyskusji, rozmów i właśnie świadomości zadawania pytań. I tak sobie teraz myślę, że idąc tym torem, może ja powinnam zacząć zadawać takie pytania i może one wzbudziłyby więcej emocji w trakcie spotkań autorskich, na których czasami, nazywajmy rzeczy po imieniu, niektórym oko się zamyka, więc może to jest ten kierunek na pobudzenie, czyli przenieść te emocje z
to
dzieci na dorosłych.
To jest bardzo dobry pomysł, tak, na pewno ożywczy. Te pytania są naprawdę od sasa do lasa często. I no, ciekawa jest często reakcja autorów, bo one są, bywają rozbrajające, bywają bardzo osobiste, no ale cóż, słucha nas 150 osób, trzeba jakoś
z
tego wybrnąć. I nikt tutaj nie wyrazi swojej opinii, że to jest niestosowne, czy nie wyjdzie, tylko trzeba po prostu z taką publicznością sobie poradzić. Bardzo to jest ciekawe i ta część dotycząca pytań, oczywiście bywa tak, że one się powtarzają, ale to jest zawsze bardzo częsta, bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy element tych spotkań i to zawsze te ostatnie 15-20 minut to są pytania od publiczności. Często korzystamy z pytań, które ludzie przysyłają przez internet. To też są różne ciekawe rzeczy. Więc można poznać swojego ukochanego autora naprawdę bardzo dobrze i od podszewki.
Dobrze, to ja może państwa, uwaga, to ja państwu teraz a propos kuchni wydrukowałam sobie, żeby mieć przed nosem cały plan działań na tegoroczny Festiwal Literatury dla Dzieci, 12 stron A4, więc państwo pozwolą, że ja was odeślę po prostu do strony internetowej i social mediów festiwalu. Bardzo łatwo je znaleźć, w związku z tym proszę sobie popędzić przez multum spotkań, warsztatów, zajęć. Natomiast chciałabym, żebyśmy skończyli tym, czym skończy się festiwal, a mianowicie nagrodą. Ferdynand Wspaniały. A co w takim razie leży u podstaw nagrody? Faktycznie chęć wskazania tego, co w literaturze dla dzieci najlepsze, czyli taki trochę w tym zalewie, o którym powiedziałeś, w tej mnogości. Jeśli macie wydać kasę na chociaż jeden tytuł, to niech to będzie ten?
Tak, to jest to, o czym mówiliśmy właśnie na początku, o wyborze z ogromnego rynku, z mnogości, o ułatwieniu ludziom wyboru, bo też to nie jest tak, że wszyscy kupują książki w dużych ilościach. Ten rynek jest ogromny.
Często fundusze ograniczone.
Fundusze są ograniczone. Oczywiście, książki są drogie.
Oczywiście.
I często mamy dostęp do literatury bardzo złej. Tak jak bywa zła muzyka czy film, to jest też mnóstwo kiczowatej literatury dla dzieci. Okropnie wydanej, z brzydkimi ilustracjami i bzdurnie napisanej. I to jest po prostu podpowiedź. Jak tworzyliśmy tą nagrodę, jak obmyślaliśmy regulamin, zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, to bardzo zależało nam na tym, żeby to był jeden tytuł. Mhm. Chociaż to nie jest łatwe, sama bierzesz udział w obradach jury. To był twój debiut tegoroczny.
Tak, tegoroczny debiut. Będę go pamiętać.
Spieramy się, bo też książki dla pięciolatków są zupełnie inne niż dla dwunastolatków, prawda? A mniej więcej do 12 roku życia, taki jest nasz tutaj zakres wiekowy, ale męczymy się, bo uważamy, że warto wybrać właśnie jedną książkę, którą warto pokazać ludziom. Myślę, że zresztą cała finałowa piątka jest zawsze warta do przeczytania. Natomiast chodzi o po prostu mocny sygnał, który się przebije do świata, że po ten, a nie inny tytuł warto sięgnąć. Jest to też nagroda finansowa fundowana przez Kraków Miasto Literatury UNESCO, przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. No gala jest zwieńczeniem festiwalu. Tak. To jest takie wydarzenie, które kończy każdą edycję i w tym roku w niedzielę 19 listopada w krakowskiej Mandze poznamy laureata najlepszej polskiej książki dla dzieci roku ubiegłego i wszystko będzie zwieńczone naprawdę świetnym folkowym koncertem zespołu Tęgie Chłopy, który przyjedzie do nas z Podlasia. To jest naprawdę fantastyczny zespół, grający między innymi podkład do filmu Chłopi kinowego, ale to będzie koncert wokół płyty Rakieta dla dzieci, więc zapraszam serdecznie.
Ja trochę przebieram nóżkami, nie ukrywam, że już chciałabym móc powiedzieć, bo jeszcze nic nie mogę mówić, ale tak, ja już wiem. Proszę Państwa, ja tylko dopowiem, że tutaj jest też współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym, operatorem programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Skończmy kasą. Wiesz, zadam Ci takie ostatnie pytanie, czyli to 20 tysięcy złotych, tak, która jest nagrodą w konkursie. Dlatego jest to dla mnie ważne, że bardzo często mówimy o tym, że autorzy nie mają dużo czasu, żeby pisać i nie mogą tego rozciągać w czasie, ponieważ gonią ich terminy. Jeśli gonią ich terminy, to oni coraz szybciej pracują, a jeśli coraz szybciej pracują, no to jest taki kołowrotek, a równocześnie nie mają też takiego komfortu, żeby pracować nad książką na przykład 4 lata, ponieważ nie mają się jak utrzymywać, jeśli nie mają dodatkowej pracy. A z kolei dodatkowa praca zabiera im czas na to, żeby pisać. Powiedz, czy macie takie poczucie, że to po prostu realnie może pomóc? Że to nie jest takim papierkiem lakmusowym, który się po prostu gdzieś tam daje poza tą nutą promocyjną, tylko że po prostu kasa jest potrzebna autorom?
Tak, oczywiście to jest bardzo, bardzo ważny element i zależało nam na tym, żeby to była solidna nagroda. Wydaje mi się, że jeśli dobrze sięgam pamięcią, to jest druga co do wysokości po nagrodzie Hestii. Nagroda finansowa dla książkę dla dzieci. I tutaj naprawdę należą się ukłony miastu Kraków, które zresztą też finansuje festiwal, podobnie jak Ministerstwo Kultury, za to, że decyduje się taką nagrodę fundować. Co więcej, poza tym, że zwycięzca otrzyma nagrodę finansową, to też jeszcze w tym roku będziemy mu proponować taki pobyt rezydencjalny w Krakowie, w Pałacu Potockich, gdzie będzie można sobie przyjechać na miesiąc i po prostu w spokoju popracować nad być może swoją kolejną książką. Więc być może z tej nagrody urodzi się następna książka, kto wie. I na pewno takie zapewnienie warunków do pracy, jakiegoś oddechu też jest naszym celem, no bo...
No zmiana miejsca, bo system rezydencjalny także, w ogóle, które się rozwijają tak naprawdę dopiero nas. Tak. Tutaj też mogę skierować Państwa do Krakowskiego Biura Festiwalowego, które zrobiło specjalną stronę, na której można się zorientować, gdzie można wyjechać i skupia całą opowieść o rezydencjach literackich i o możliwościach, jakie one w ogóle, jakie mogą przynieść autorom i autorkom. Ale bardzo się cieszę, że też w tym kierunku myślicie. Tak sobie wyobrażam, że wspaniale byłoby usłyszeć od kogoś, czy od zwycięzcy, od zwyciężczyni, że tak, na rezydencji były zalążki, albo połowa kolejnej książki została napisana. No tak, to by było coś.
To się bardzo ciekawie rozwija. Formuła, która jest bardzo popularna na Zachodzie, czyli takie pobyty rezydencjalne fundowane przez instytucje, często zamożnych sponsorów prywatnych, są jakąś tam możliwością po prostu odcięcia się od świata i popracowania w spokoju nad kolejną rzeczą. Bardzo się cieszę też, że tutaj Krakowskie Biuro Festiwalowe z nami współpracuje. My też jako fundacja pracujemy nad takim miejscem, które ruszy w Krynicy w roku 2025 i tam też będziemy organizować pobyty rezydencjalne, więc tych możliwości robi się coraz więcej, oby tylko służyły jakości pisanych w niej książek i tego, żeby ludzie mieli czas na to, żeby się zajmować.
Mówimy, tak, rozumiem. Tak. Fantastyczne miejsce, mam mnóstwo wspomnień z dzieciństwa. No, myślę, że warto się wybrać. Mogę państwu podpowiedzieć, jaka woda najbardziej śmierdzi i podobno jest najzdrowsza, więc same przyjemności w uzdrowisku. No i można potańczyć na deptaku, tak. Przy dźwiękach keyboardu, więc wszystko jest w normie, proszę państwa, od lat. Łukaszu, trzymam kciuki za to, żeby wszystko się udało, żeby pękały w szwach absolutnie sale, również te przestrzenie, które mamy praktycznie za ścianą w tym momencie. Powiedz, czego ci życzyć na następne 10 lat? Cóż za trudne pytanie.
To jest strasznie. Najchętniej bym sobie życzył wiedzy i świadomości na temat tego, co wydarzy się w roku kolejnym z naszą pracą na przykład. O. Tak, stabilizacji pewnej. Mm-hmm. To było po krakowsku takie drobnomieszczańskie, ale...
Ale ja to doskonale rozumiem. Tak. Absolutnie się nie zżymam. Nie będę tego wycinać, proszę
Żebyśmy
państwa.
Wiedzieli na wiosnę, że festiwal odbędzie się jesienią na przykład. Mieli taką pewność.
Życzyłabym tego, wiesz co, wszystkim osobom, które oddolnie, ale też instytucjonalnie czekają bardzo na tę możliwość i świadomość i pewne bezpieczeństwo, bo borykamy się z tym w większości, kiedy chcemy coś zrobić. Właśnie. A czekamy, a punkty czasami się zliczają bardzo długo. Nie. Proszę państwa, 10. Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie Niech Żyje Literatura startuje jutro, to jest wtorek. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie, przybywajcie szumnie, bawcie się doskonale, no i czytajcie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.